Partnerem odcinka jest wydawnictwo Bellona, wydawca książki Smak Zła. To miała być największa uroczystość w historii Rzeszy, a same przygotowania trwały prawie rok. 20 kwietnia 1939 roku, 50. urodziny Adolfa Hitlera. Ostatnie przed wybuchem wojny. To wielka okazja do prężenia mózgów oraz pokazania światu, jaką potęgą są Niemcy. I tak też się stało. Była to największa państwowa impreza w przedwojennej Europie. Dygnitarze składali wierno poddańcze hołdy, a stół w kancelarii Rzeszy uginał się od prezentów. Zmobilizowano cały naród, a celebrację rozpisano na 2 dni. Dzisiaj zajrzymy za jej kulisy. Jak Hitler świętował swój jubileusz, z jakim rozmachem zorganizowano całą uroczystość, jakie niekonwencjonalne prezenty wręczono Führerowi i który z nich wywołał w nim samym tak duże zaskoczenie, że może nawet zmotywował go do jeszcze bardziej radykalnych kroków. Zapraszam na materiał. Partnerem odcinka jest Bellona, wydawnictwo, które właśnie wypuściło na rynek swoją najnowszą pozycję. Książka Smak Zła jest wyjątkowa. Publikacja ta opowiada o losach kobiety, która próbowała potraw Hitlera, zanim te trafiły na jego stół. Jest to powieść oparta na faktach. Autorzy, Tony Aspler oraz Gordon Pape, informują czytelnika, z jakich materiałów korzystali, podają bibliografię. Ponadto posłowie do książki napisał wybitny znawca historii III Rzeszy, profesor Eugeniusz Cezary Król. Książki tego typu pozwalają poznać historię w nieco atrakcyjniejszej oprawie, dlatego warto po tę pozycję sięgnąć. A teraz czas już na materiał. Nadchodzące 50. urodziny Hitlera miał osobiście nadzorować szef niemieckiej propagandy, Józef Goebbels. Przygotowania do tego wydarzenia rozpocząć miały się już latem 1938 roku. Dotychczasowe obchody urodzin Führera wyglądały podobnie. Defilada oraz wręczanie prezentów. Z roku na rok przybierały one jednak formę święta państwowego, ale Hitler zbił nieco Goebbelsa z tropu w grudniu 1938 roku, gdy oznajmił, że, cytuję, nie chce żadnych specjalnych uroczystości na swoją 50. rocznicę urodzin. Goebbels miał nawet wstrzymać przygotowania, ale przecież taki jubileusz nie może tak po prostu być zwykłym świętem. Führer więc albo udawał, że świętować nie chce, albo też dał się Goebbelsowi przekonać, gdyż od stycznia 1939 roku ponownie zaczęto przygotowania do urodzin. Ale w tym okresie, od stycznia do kwietnia 1939 roku, wiele wydarzyło się w polityce międzynarodowej. Trzecia Rzesza zażądała od Polski zgody na włączenie Gdańska, padła nieformalna propozycja sojuszu, ale Rzeczpospolita odmówiła Hitlerowi wszystkich warunków, które brzmiały niczym ultimatum. Na tle upadających pokojowych relacji Polski z Niemcami, Hitler w marcu anektuje całą Czechosłowację, tworzy nadzorowany przez Rzeszę protektorat Czech i Moraw, powstaje marionetkowa Słowacja, której poświęciliśmy niedawno 2 dłuższe odcinki na kanale. Hitler z przywódcy, który miał zjednoczyć ziemie niemieckie, stał się dyktatorem o zapędach imperialnych i widział to cały świat. Jeszcze w marcu 1939 roku kanclerz Rzeszy poszedł o kolejny krok dalej. Wysunął ultimatum wobec Litwy w sprawie przyłączenia do Niemiec okręgu Kłajpedy. Litwini w tej sprawie skapitulowali, a 23 marca niemieckie okręty pojawiły się w Kłajpedzie. Następnym celem miała być Polska, która wciąż odmawiała niemieckim żądaniom, a na początku kwietnia minister Józef Beck przyjął brytyjskie gwarancje na wypadek wojny z Niemcami. Nowa europejska wojna wisiała na włosku. W polityce międzynarodowej więc wrzało i w obliczu tych wszystkich wydarzeń przygotowywano wyreżyserowane przedstawienie 50. urodziny Adolfa Hitlera, prawdziwe prężenie mózgów na oczach całego świata, imponująca celebracja, ukazująca potęgę III Rzeszy i wierność Führerowi od wielomilionowego narodu. Przejdźmy do organizacji wydarzenia. Obchody zaczęły się już 19 kwietnia, w przeddzień urodzin. Już wcześniej minister spraw wewnętrznych Rzeszy, Wilhelm Frick, ustanowił dzień 20 kwietnia świętem państwowym, wolnym od pracy, ale kraj przygotowywano na 2-dniowe obchody. Gazety nie pisały o niczym innym, jak tylko o tym, że architekt odrodzonych wielkich Niemiec kończy właśnie 50 lat. Każdy Niemiec musiał o tym wiedzieć. Z okazji 50. urodzin Führera przygotowano też specjalną, luksusową edycję Mein Kampf, komponowano pieśni pochwalne i wystawiano sztuki w teatrach. Co ciekawe, gazety na kilka dni przed wydarzeniem otrzymały ostrą instrukcję, co wolno, a czego nie wolno o Führerze pisać. Zajrzyjmy do najważniejszego fragmentu instrukcji. Zabrania się pisać o dzieciństwie Adolfa Hitlera, ani o jego rodzinie, ani o jego prywatnym trybie życia, ponieważ na te trzy tematy rozpowszechniano w przeszłości niewiarygodnie mnóstwo absurdów. Należy pisać obszerne artykuły o przemianach politycznych, o drodze politycznej Adolfa Hitlera i tym podobne. 19 kwietnia o godzinie 18.30 Józef Goebbels wygłosił przez radio skrupulatnie przygotowaną mowę na cześć Hitlera. Bałwochwalczym tonem wielbił Goebbels Führera, przypisując mu nadludzkie cechy. Pół godziny po tym, jak minister propagandy zaczął przemawiać, nastąpiło zebranie kierownictwa NSDAP. Ponad 1500 hitlerowskich dygnitarzy zebrało się w kancelarii Rzeszy w sali mozaikowej. Inauguracyjną mowę wygłosił zastępca Hitlera w partii, Rudolf Hess, który zapewniając o swoim oddaniu, wręczył jubilatowi 50 oryginalnych listów Fryderyka Wielkiego, którego Hitler był przecież wielbicielem. Ale to dopiero początek. Dygnitarze nie tylko prześcigali się w wąskich, wiernopoddańczych hasłach, ale też wręczali Hitlerowi cenne prezenty. Wrócimy do nich za chwilę, gdyż po przemówieniu Hessa nastąpiła kolejna część wstępnych uroczystości. Głównym punktem obchodów z przedednia urodzin był przejazd nowo otwartą trasą wschód-zachód w Berlinie. Setki tysięcy ludzi utworzyło szpaler na cześć wodza, który jechał w odkrytym aucie, a za nim symboliczne 50 limuzyn. Ludzie wśród tłumu byli mobilizowani przez Ministerstwo Propagandy i odpowiednio przygotowywani. Ale nie ukrywajmy, chętnych do wiwatowania na cześć Führera nie brakowało, a Niemcy zadbali, aby wszystko było zapięte na ostatni guzik. Organizacja miała być wzorowa, nie wolno było sobie pozwolić na żadną wpadkę. Po godzinie 22 ulicami miasta przemaszerowała tak zwana Stara Gwardia. Starzy działacze partyjni wszystkich okręgów NSDAP maszerowali trzymając pochodnie przed Hitlerem, który pozdrawiał oddziały z balkonów kancelarii Rzeszy. Dwie godziny później, krótko po północy, gdy zaczął się właściwy dzień urodzin, 20 kwietnia, Hitler przyjął swoich najbliższych współpracowników, którzy kontynuowali składanie życzeń oraz obdarowywali wodza prezentami. Józef Goebbels wręczył Hitlerowi specjalnie przygotowany przegląd niemieckiej twórczości filmowej. Inżynier Ferdinand Porsche oraz dygnitarz Robert Ley wspólnie wręczyli Hitlerowi prototyp auta Volkswagen Käfer, który do masowej produkcji miał wejść dopiero po II wojnie światowej. Od przedstawicieli berlińskiego NSDAP Führer otrzymał historyczne plany rozbudowy miasta. Himmler ofiarował portret Fryderyka Wielkiego, a Hermann Göring złoty model domu sztuki niemieckiej. Oryginalny, ale i nieco dziwny prezent wręczył Hitlerowi dyrektor berlińskiego zoo, Lutz Heck, który ofiarował jubilatowi ogromne, ważące ponad kilogram strusie jajo, życząc tym samym, aby Führer zrobił sobie z niego smaczną jajecznicę. Prezentów było tak dużo, że nie sposób je wszystkie wymienić. Nie brakowało też tych banalnych, jak choćby poduszki z wyhaftowanym napisem Heil mein Führer, torty ze swastykami, noże granaty czy pistolet z rękojeścią z kości słoniowej. Był też żywy orzeł, którego Hitler miał później wypuścić na wolność. Ulubieniec Führera, architekt Albert Speer, wspominał: piętrzyły się tu na długich stołach urodzinowe prezenty, w istocie zbiorowisko kiczu, dary od Reichsleiterów, akty z białego marmuru, ulubione małe odlewy z brązu, na przykład rzymskiego posągu chłopca wyciągającego z nogi cierń oraz obrazy olejne w stylu zapożyczonym z wystaw w Domu Sztuki. Niektóre prezenty znajdowały uznanie w oczach Hitlera, z innych się śmiał, ale wszystkie właściwie nie różniły się od siebie. Poza prezentami natury historycznej pojawiły się też ofiarowane dzieła sztuki autorstwa malarzy, których Hitler cenił. I tak z okazji urodzin otrzymał płótna takich XIX-wiecznych malarzy jak Franz von Defregger czy Karl Theodor von Piloty. Najcenniejsze dzieło spłynęło od ministra gospodarki Rzeszy Waltera Funka, który wręczył Hitlerowi renesansowy obraz autorstwa samego Tycjana pod tytułem Wenus przed lustrem. Prezenty w większości trafiały pod opiekę służby oraz na specjalnie przygotowany stół w jednym z pokoi w kancelarii Rzeszy. Był jednak jeden wyjątek, jeden prezent, który rozbudził wyobraźnię Hitlera i któremu poświęcił on bardzo dużo uwagi, a gdy miał tylko chwilę, spoglądał na niego kreśląc wizję przyszłości. Był to prezent od wspomnianego już wcześniej Alberta Speera. Speer dobrze wiedział, jak zadowolić Führera, dlatego przygotował dla niego 4-metrową makietę, projekt łuku triumfalnego, który miałby stać się w przyszłości nowym rozpoznawalnym punktem nowej stolicy Niemiec i całego świata, Germanii. Albert Speer wspominał, jak Hitler był zafascynowany jego prezentem. Kiedy mu powiedziałem, że z okazji dnia urodzin wystawiłem w jednej z sal prawie 4-metrowy model jego łuku triumfalnego, natychmiast zostawił towarzystwo i niezwłocznie tam pośpieszył. Długo i z dostrzegalnym wzruszeniem patrzył na ucieleśnienie w modelu marzenia swej młodości. Wstrząśnięty podał mi bez słowa rękę, a potem w euforycznym nastroju podkreślał wobec gości przybyłych na jego urodziny znaczenie tej budowli w przyszłej historii Rzeszy. Jeszcze wielokrotnie udawał się tej nocy do swego modelu. Jeszcze jeden prezent podarowany Hitlerowi znacząco odbiegał od reszty. Był to dar od partii, od NSDAP dla Führera, w postaci herbaciarni na szczycie gór Kelstein. Stąd też nazwa Kelstein House. Ten kosztowny obiekt znajdował się nieopodal willi Hitlera w Berchtesgaden. Budowano go nieco ponad rok w zastraszającym tempie, byle tylko zdążyć do urodzin Führera. W trakcie prac, kosztem nadludzkiego nakładu sił, życie stracić miało nawet kilkunastu robotników. Za tym ogromnym przedsięwzięciem stał sekretarz osobisty kanclerza, Martin Bormann. W całym swoim życiu Hitler w herbaciarni pojawił się nie więcej niż 10 razy. Wynikało to nie tylko z braku czasu, ale też z wysokości ponad 1700 metrów, która źle wpływała na jego samopoczucie. Kelstein House w odróżnieniu od willi w Berchtesgaden nie został zniszczony przez wojnę i jako restauracja funkcjonuje do dziś. Przejdźmy teraz do najważniejszej części obchodów. Dzień 20 kwietnia 1939 roku. Berlin został odpowiednio udekorowany. W wielu miejscach ustawiono pylony oraz filary z orłami i swastykami. Nocą, gdy były podświetlone, robiły piorunujące wrażenie. Tym bardziej, że reflektory oświetlały też gigantyczne portrety Hitlera rozwieszone na budynkach oraz w oknach kamienic. Mobilizowano cały naród. Ponieważ Hitler nie pił alkoholu, monachijskie piwiarnie przygotowały do sprzedaży piwo bezalkoholowe. Wszędzie na ulicach Berlina i największych miast oraz prowincji, w oknach i w miejscach publicznych znajdować się miały flagi ze swastyką. W witrynach sklepowych wystawiano portrety Hitlera, wszyscy mieli wyglądać jak najbardziej odświętnie. W kościołach odprawiano msze w intencji wodza narodu. To zindoktrynowanie na ogromną skalę, niespotykane dotychczas w cywilizowanych państwach europejskich. Tak wyglądała największa pod względem rozmachu, jakkolwiek to zabrzmi, impreza urodzinowa w przedwojennej Europie. Nad ranem w dniu urodzin Hitlera powitała orkiestra jego gwardii przybocznej. Następnie ustawiła się kolejka osób z Niemiec i z zagranicy, składających gratulacje Führerowi. Pierwszy z życzeniami miał podążyć nuncjusz papieski, Cesare Orsenigo, następnie protektor Czech i Moraw, Konstantin von Neurath oraz prezydent kolaborant z okupowanych Czech, Emil Hacha. Następnie Józef Tiso jako przedstawiciel marionetkowej Słowacji, państwa utworzonego około miesiąc wcześniej. W kolejce ustawili się też generałowie Wehrmachtu, a także Gauleiter Wolnego Miasta Gdańsk, który korzystając z okazji wręczył Hitlerowi tytuł honorowego obywatela miasta, co miało wyraźny kontekst polityczny przed nadchodzącą wojną. O godzinie 11 na berlińskiej trasie wschód-zachód zaczęła się największa defilada wojsk niemieckich od czasu zakończenia I wojny światowej. Prezentowano najnowszy sprzęt i uzbrojenie, od czołgów po ciężkie działa. Łącznie przed Führerem przemaszerowało 40 tysięcy żołnierzy, na niebie przelatywały eskadry myśliwców oraz samolotów bombowych. Był to największy przegląd wojsk w III Rzeszy oraz demonstracja sił wobec Zachodu. Cała defilada trwała około 5 godzin, ale Hitler, niewzruszony zmęczeniem, cały czas stał na przygotowanej trybunie z baldachimem i wyciągniętą ręką pozdrawiał maszerujących żołnierzy. Wszystko zarejestrowało 12 kamer, nakręcono aż 10 km taśmy, a wytwórnia filmowa UFA wykorzystała je później do realizacji okolicznościowego filmu. To prężenie mózgów miało przede wszystkim dwa cele. Po pierwsze, obudzić ducha bojowego Niemców, głównie wśród tych, którzy do wojny odnosili się sceptycznie. Drugim celem było pokazanie światu, przede wszystkim krajom nieprzychylnym Rzeszy, że mają do czynienia z potęgą militarną, machiną wojenną odrodzonych Niemiec, z którą lepiej nie zadzierać. W niemieckiej prasie hitlerowscy dygnitarze prześcigali się w wasalno-poddańczych epitetach. Oto kilka przykładów. Hermann Göring na łamach Feldkischer Beobachter mówił: Adolf Hitler to największy Niemiec wszechczasów. Z kolei Alfred Rosenberg głosił, że Hitler to założyciel największego imperium na kontynencie europejskim. Wreszcie niemiecki dziennikarz Karl Willi Baer przeszedł sam siebie, gdy pisał, że, cytuję, z postaci Führera przechodzi na nas tajemniczy fluid, budzący w przestrzeniach naszych dusz jednakowe wibracje. Nie wiemy, czy ten sam fluid brylował w duszy ministra propagandy Rzeszy, Józefa Goebbelsa, ale i on najwyraźniej obchodami był ukontentowany, zapisując w swoim osobistym dzienniku następujące słowa. Parada przed Führerem wszystko bezgranicznie zadziwia i oszałamia. Burze oklasków. Naród fetuje Führera tak, jak nigdy dotąd człowiek śmiertelny nie był fetowany. Wśród dyplomatów składających życzenia Hitlerowi zabrakło tym razem ambasadorów Anglii, Francji i Stanów Zjednoczonych. Nie było ich już w Berlinie, ale za to listy gratulacyjne spłynęły od Mussoliniego i papieża. Spośród Niemców tylko gorliwi katolicy oraz pobożni protestanci wyrażali sceptycyzm wobec kultu Führera. Gdzieś na uboczu, poza społecznością żydowską, cichy sprzeciw wyrażała niemiecka inteligencja. W emigracyjnej prasie niemieckiej partii SPD publikowano teksty wymierzone w Hitlera, ale politycy ci nie mieli już żadnego wpływu na to, co działo się w do szpiku znazyfikowanym i zindoktrynowanym państwie. Ich słowa, że uroczystość ma sztuczny charakter, a Niemcy wcale nie są zachwyceni, były co najwyżej pobożnym życzeniem. Zdecydowana większość Niemców dała się bowiem porwać obłędnemu wychwalaniu Hitlera, który dla nazistowskiej władzy miał też czynnik integracyjny. Urodziny komentowano w światowej prasie, także w Polsce. Na łamach ilustrowanego Kuriera Codziennego pojawiły się nawet szydzące z Hitlera grafiki oraz artykuły prasowe o tytułach w stylu Niewolnicy pozdrawiają Cezara. Stosunki polsko-niemieckie weszły w stadium kryzysu i prasa nad Wisłą Niemców nie oszczędzała. Znamy jednak treść bardziej poufnego raportu od polskiego attaché wojskowego w Berlinie, Antoniego Szymańskiego, który obserwując militarną paradę na żywo, raportował do Warszawy pisząc wymownie. Defilada była czymś więcej aniżeli jakakolwiek poprzednia rewia wojskowa obliczona na demonstrację sił zbrojnych wobec zagranicy. Jednostki niemieckie prezentowały się dobrze, na autostradzie elementy zmotoryzowane wyglądały popisowo. Nie ulega wątpliwości, że na reprezentantach zagranicznych, mniej zorientowanych w zagadnieniach wojskowych, defilada berlińska mogła wywrzeć taki wpływ, jakiego pragnęły Niemcy. Entuzjazm, jaki zapanował podczas urodzin Hitlera, kontrastował z na razie jeszcze słabo widocznymi symptomami kryzysu, ale który w przyszłości mógł dla Führera okazać się niebezpieczny. Bazując bowiem na raportach Służby Bezpieczeństwa, wiosną 1939 roku w Niemczech powoli narastało niezadowolenie, a większy kryzys był kwestią czasu. Wynikało to z nadmiernych eksploatacji zasobów pracowniczych, ze zbyt dużej migracji ludności z wsi do miast, co pogłębiło kryzys w rolnictwie oraz deficyt mieszkań w aglomeracjach miejskich. Ponadto z raportów wynikało, że nadmierna ilość budowania reprezentacyjnych obiektów mocno nadwyrężyła budżet kraju. Ale teraz był czas na świętowanie. Niebezpieczne dane o stanie państwa były pilnie strzeżone. Zanim wybuchł w Niemczech poważny kryzys, Hitler przyćmił wszystko wojną. Wojną, która miała być prowadzona wszelkimi dostępnymi siłami i która miała uczynić z III Rzeszy największe imperium na świecie. Plany te legły w gruzach, nie tylko niszcząc całkowicie niemiecką gospodarkę, ale przede wszystkim pociągając za sobą miliony ofiar i wyludniając prawie całą Europę. W tym materiale to już wszystko. Podziękowania dla wszystkich patronów kanału oraz subskrybentów. Zapraszamy też, abyście zajrzeli na nasz drugi kanał, który prowadzony jest w nieco lżejszym stylu. Link znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia.